Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Romuald Szeremietiew, wiceminister obrony narodowej w rządzie AWS-u. Strasznie dawno temu to było. Dzień dobry, panie ministrze.
No tak, tak. No czas na szczęście leci. Coraz bliżej finału i przejścia na drugą, lepszą stronę.
Dzisiaj wykładowca, ekspert od spraw obronności, od spraw militarnych.
Pracuję w Akademii Obrony Narodowej, jestem zatrudniony tam na stanowisko profesora nadzwyczajnego, to się tak nazywa, i prowadzę zajęcia, wykłady z zakresu strategii, geostrategii, geopolityki, bo tymi rzeczami się zajmuję.
A w Lesznie? Trochę na starych śmieciach, na zaproszenie Instytutu Leszczyńskiego.
Tak jest, tak. Przyjechałem molestowany od dłuższego czasu, żeby się tutaj zjawić. No, spróbowałem połączyć, jutro będę we Wrocławiu, więc w dwóch miejscach, ale no Leszna nie mogę ominąć z racji na to wszystko, co mnie, jak Państwo wiecie, z Lesznem łączy. Bo wiele lat tutaj też mieszkałem i zostawiłem kawałek swojego życia w Lesznie.
Sprawdziłem, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy. Prawie dokładnie dwa lata temu, w marcu 2014 roku. Wtedy mówił pan między innymi o naszej doktrynie obronnej, której właściwie nie było wtedy.
Tak, i nadal nie ma.
Wciąż nie ma? Właśnie o to chciałem
Wciąż
pytać. Czy coś się zmieniło?
To znaczy, to jest kwestia rzeczywiście doktryny, strategii, zwłaszcza strategii, bo strategia jest tym, co rozstrzyga o tym, w jaki sposób ewentualnie będziemy postępowali. Więc w tym zakresie kłopot jest taki, że ja tak twierdzę, że Polska nie ma odpowiedniej strategii, biorąc pod uwagę wszystkie te zagrożenia, które się pojawiły, pojawiają i pojawić się mogą. A brak strategii, bo są dokumenty, które się nazywają strategiami, ale one no nie odpowiadają temu, co trzeba by było zrobić, niewłaściwie oceniają zagrożenia. Ale powiem, jeżeli rzecz podstawowa, która w tych strategiach, które obowiązują, wynika, to taka, że naszą obronę narodową rozwiążemy w ramach uzgodnień sojuszniczych. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli by się stało tak, że sojusznicy by nam spóźnili się z pomocą albo nie pomogli, no to czeka nas katastrofa. Więc jeżeli w ten sposób w Polsce się podchodzi do tego problemu, no to nie muszę panu mówić, co czuję.
Dwa lata temu mówił pan, Amerykanie potrzebują 3 miesiące, żeby przyjść nam z pomocą, a nasza linia obrony ostatnia jest na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Tak, no w tym rejonie, jeżeli państwo spojrzycie na to, w którym miejscu znajdują się nasze wielkie jednostki. Mamy w tej chwili 3 dywizje, które składają się na kilkanaście, na 13 brygad. Więc te 3 dywizje, z tych 3 dywizji, jedna jest w Elblągu, 16, natomiast 2 są na zachodniej granicy, jedna w Szczecinie, 12 zmechanizowana, a 11 pancerna, kawalerii pancernej, jest w Żaganiu.
Ta w Elblągu to kamikaze?
To znaczy, no, może i tak, dlatego że spośród 3 brygad, które wchodzą w skład tej dywizji, jedna jest na poziomie, to się nazywa ukompletowania, w granicach 20%, a to oznacza, że może być gotowa do prowadzenia działań wojennych w przeciągu 4 do 6 miesięcy. Mhm. Więc gdyby zagrożenie nastąpiło natychmiast,
trzeba by grzecznie poprosić,
żeby poczekali.
Panie ministrze, ale ja właściwie o tym. Myśmy rozmawiali 2 lata temu. Mhm. Wtedy rządziła koalicja Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Mhm. Prezydentem był dawniejszy pański kolega, później pan Władysław Komorowski.
Tak jest.
Ale czasy się zmieniły.
No, na szczęście.
Dzisiaj prezydentem jest Andrzej Duda, rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tak. I czy ktoś posłuchał albo słucha Romualda Szeremietiewa?
To znaczy, w którymś momencie wydawało mi się, że może ktoś i słucha, dlatego że, jak pewnie niektórzy wiedzą, ja jestem zwolennikiem zbudowania takiego rodzaju sił zbrojnych, który się nazywa mianem obrona terytorialna. Ja po prostu uważam, że Polska, żeby móc się bronić, musi mieć taki system przygotowany. I w kampanii prezydenckiej, kiedy startował Andrzej Duda, i później w kampanii parlamentarnej, kiedy ugrupowania rywalizowały sobą, właśnie po stronie najpierw Andrzeja Duda, a później ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość, pojawił się postulat zbudowania obrony terytorialnej bardzo silnie. Zresztą ostatnie decyzje, które w Ministerstwie Obrony zapadają, no mówią wyraźnie, minister obrony Macierewicz mówi, że obronę terytorialną będziemy budować. Z tym, że no, ja tu wyrażam swoje obawy. Mówię, ja zdaję sobie sprawę, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi od kilku miesięcy, więc nie można po pierwsze wymagać zbyt wiele. No, po drugie, że zawsze jak ludzie przychodzą do resortu, no to muszą rozejrzeć się po pierwsze, co zastają, tak? A potem zastanowić się, co będę robić. Więc moje zastrzeżenia, jeżeli idzie o to, co się dzieje w tej chwili z tym pomysłem na obronę terytorialną, są takie, że ja tam dostrzegam poglądy, które moim zdaniem, gdyby rzeczywiście zostały przez ministra przyjęte, to nie dadzą nam jakościowej zmiany w naszym
systemie. Ale chodzi panu o ten pogląd, że żołnierze ma bronić wiara i patriotyzm?
Nie. To jest
chrześcijaństwo rzecz, jest podobno ważniejsze. Tak gdzieś Wyborcza napisała, tak? Że...
Tak, ja Wyborcze nie traktuję jako specjalnie wiarygodne źródło wiedzy, bo oni uczestniczą jako strona w boju politycznym i jak wiadomo, zawsze trzeba temu, z tym się walczy, dokopać. Więc myślę, że ta interpretacja, która tam się pojawiła, to jest raczej z tego rodzaju. Chcę wyraźnie powiedzieć, taki element jak wiara, a więc owo chrześcijaństwo, ale głównie to, co się nazywa tradycją Wojska Polskiego, to są rzeczy ważne dla tego, co nazywamy morale armii. Tak? No, jeżeli żołnierz jest wewnętrznie przekonany, że jakieś zadanie ma wykonać, to jest to lepsze niż wtedy, kiedy robi to tylko za pieniądze, tak? Jak przestaną mu płacić, to on nic nie będzie robił. Mhm. To jest, więc to ja odkładam na bok. Natomiast mnie o co innego chodzi w tym, co się pojawia w związku z obroną terytorialną. Mianowicie pojawia się tam taki pogląd, żeby ta obrona terytorialna była budowana na kształt amerykańskiej Gwardii Narodowej. Otóż ja mówię, że to dla nas jest rozwiązanie nieodpowiednie, dlatego że Gwardia Narodowa to jest instrument militarny państwa, które jest supermocarstwem i ta Gwardia Narodowa między innymi jest tak ukształtowana i tak uzbrojona, aby mogła uczestniczyć w misjach zagranicznych.
Tak, oni czołgi mają,
tak,
samoloty.
Mają czołgi, nawet F-16 mają, prawda, śmigłowce Apache i Abramsy. A więc jest to taki rodzaj wojsk. I w związku z tym nas na takie akurat rozwiązanie nie stać. Bo jeżeli nie stać nas na to, żeby zbudować dużą armię wojsk operacyjnych, ową armię zawodową, tak? No to co dopiero jeszcze taki komponent. Więc ja mówię, że trzeba budować inny rodzaj obrony. Wskazuję tutaj na doświadczenia, które między innymi mają Szwajcarzy. A więc to jest sytuacja, w której mamy powszechnie uzbrojonych obywateli, tak, którzy przygotowują się do tego, żeby bronić własnych domów.
I każdy ma karabin w domu, a sołtys ma naboje, tak?
Może być tak. To jest szczegół, powiedziałbym, techniczny. Można tę kwestię różnie rozwiązać, ale tu pojawia się ten, różnie w pańskim pytaniu, ten motyw pod tytułem, czy można dać obywatelowi broń. Więc ja informuję, proszę państwa, że w Polsce dostęp do broni, a nie uzyskanie pozwolenia do broni, jest bardzo trudne. My jesteśmy wśród narodów europejskich na ostatnim miejscu, jeżeli idzie o to, ile sztuk broni mają obywatele.
No bo rządzący są przekonani, że jakby dać obywatelom broń, to przy najbliższym starciu miłośników PiSu z miłośnikami Platformy, oni by się wystrzelali nawzajem.
Nie sądzę, żeby tak było, dlatego że Czesi mają 10 razy więcej właśnie broni niż w domach, niż Polacy. No i może Czesi nie mają takiego.
Czy mają taki spój polityczny?
Mają.
Aż taki na ostro, jak u nas?
No niech pan prześledzi tam te wszystkie afery korupcyjne, które w Czechach były.
Ja raczej, panie ministrze, chciałbym zapytać o tę obronę terytorialną, bo trochę ostatnio dyskutowałem na ten temat. Właściwie czym ona się w takim razie miałaby zajmować, skoro przeciwnik ze wschodu do Odry i Nysy dochodzi w 2-3 tygodnie?
No właśnie, więc chodzi o to, żeby w ogóle nie przyszło mu do głowy, że może się tu wyprawić. Mówię o czym? Otóż tak, nie rozważamy, proszę państwa, w jaki sposób ci terytorialni mają bić się. Rozważamy sytuację następująco. Rozważamy sytuację w wymiarze strategicznym, czyli w wymiarze całego państwa. Mianowicie, jeżeli agresor planuje napaść, to zastanawia się, jak ten, na którego napadnie, będzie się bronił. I teraz, jeżeli ten agresor wie, że przeciwnik jest przygotowany, żeby bronić się wszędzie, to on się wtedy zastanowi, czy da sobie radę. Dlatego, że rozbić te 100 tysięcy, czy tam 200 tysięcy tych żołnierzy zawodowych, które będziemy mieli, to stosunkowo łatwo. Ale opanować teren, na którym każdy obywatel z karabinem w ręku będzie bronił własnej chałupy, swego dobytku, jest to niezwykle trudne. Proszę zwrócić uwagę, że armie zachodnie, między innymi nasza armia, tak, uczestniczyły w tak zwanych operacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie. I rozbiliśmy armię iracką bez problemu. A teraz nie jesteśmy w stanie tego terenu opanować, ustabilizować. I to samo dzieje się w Afganistanie, ponieważ okazało się, że istnieje tam ten opór taki asymetryczny. Się
stawia pan na partyzantkę po prostu.
Znaczy, ja stawiam na odstraszanie partyzantką.
Aha.
Odstraszanie, to znaczy...
Oni sobie pomyślą, że lepiej sobie dać spokój,
lepiej sobie dać spokój, dlatego, że...
A myśli
oni...
pan, że mamy tak cywilizowanego przeciwnika,
nie,
który
nie
tak myśli, bo...
O nie,
bo niecywilizowany,
on wie,
powie,
nie, odpowiem
wymordujemy
panu.
Pierwsze 20 miejscowości i będzie spokój.
Być może mogą tak pomyśleć, ale jest to mało prawdopodobne, bo jeżeli opór jest powszechny, to wtedy trzeba wymordować wszystkie miejscowości. A do tego trzeba mieć odpowiednią ilość ludzi, już panu mówię. Jeżeli mówiłem o tym, że żeby rozbić te nasze wojsko zawodowe, to wystarczy, jeżeli nieprzyjaciel użyje przewagi jak 3 do 1. Czyli na 3 dywizje, na jedną dywizję, 3 dywizje wroga rozkładają naszą dywizję. Natomiast jeżeli on musi zaplanować opanowanie terenu, na którym są te siły, które mogą prowadzić działania nieregularne, to wtedy przewaga musi być jak 20 do 1. Na jednego działającego nieregularnie tego partyzanta trzeba 20 własnych żołnierzy. Załóżmy, że mamy 500 tysięcy przygotowanych ludzi do takiej obrony. I oni o tym wiedzą. Nieprzyjaciel wie o tym. To on musi to pomnożyć przez 20 i zastanowić się, czy ma taką siłę.
10 milionów żołnierzy.
Tak. I tu się zabawa już inaczej wygląda.
I jeszcze jedna obawa zgłaszana przez głównie polityków opozycji. Aha. Czy obecna obrona terytorialna to nie jest czasami tworzenie pisowskiej milicji?
Nie. To jest jednak...
To są ludzie najczęściej związani z różnego rodzaju takimi ugrupowaniami.
To znaczy, ja znam te ugrupowania i znam tych ludzi. I mogę państwu powiedzieć z ręką na sercu, że to, co tych ludzi interesuje naprawdę, to obrona państwa. I jeżeli, no oczywiście, że żeby budować tę obronę terytorialną, to trzeba poparcie jakąś władzę, prawda? Ci ludzie tak samo szukali kontaktu z poprzednią władzą. Z Ministerstwem Obrony. Ja nawet miałem pewne złudzenia. Sądziłem, że uda się tutaj coś zbudować, bo przecież prowadziłem rozmowy w Ministerstwie Obrony Narodowej wtedy z ówczesnym ministrem Siemoniakiem. To zawiodło, ale no, jeżeli wtedy słyszałem też takie, że to chodzi o to, żeby Bronek Komorowski dostał jakieś poparcie, prawda, takich formacji i to stąd. Nie. To za każdym razem jest tego typu podejrzenie, ale twierdzę, że w tych organizacjach, wśród tych ludzi jest naprawdę myślenie państwowe. I jeżeli coś ich naprawdę interesuje, to rzeczywiście przygotowanie się realne do obrony kraju, a nie do tego, żeby uczestniczyć w jakichś politycznych awanturach.
Bardzo serdecznie dziękuję, pan Romuald Szeremietiew. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.